Dobry wieczór Państwu, witamy w audycji 20 na 21. Jak zawsze w poniedziałek o tej porze spotykamy się po to, by prześledzić różne zjawiska charakterystyczne dla wieków 20 i 21, a mówiąc bardziej precyzyjnie dla przełomu tych wieków, czyli mówimy o ostatnich kilku dekadach, powiedzmy pięciu, tak się umówmy. Za konsoletą witam Państwa Piotr Król, przed mikrofonem mówi do Państwa Marcin Stachyra i dziś w naszym cyklu, którym, jak Państwo pewnie wiedzą, przeplatamy różne tematyczne wątki, od tych technologicznych po społeczne, będziemy mieli znów zacnego gościa. Dzisiaj bowiem chcielibyśmy wrócić do kwestii, która kiedyś już była poruszana w tych programach, mianowicie do kwestii emigracji, ale po to, by spojrzeć na Polskę i na polskość z innej perspektywy. Z perspektywy ludzi, którzy opuścili nasz kraj, a także tych, którzy znaleźli się poza granicami Polski wskutek historycznych lub politycznych zawirowań. Zatem o Polonii, jej potrzebach, o roli polonijnych mediów oraz wyzwaniach, jakie napotykają, a także o własnej osobistej ścieżce emigracyjnej opowie dziś nasz gość Teresa Sygnarek, prezes Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych. I tu zaraz wymienię pozostałe funkcje, ale najpierw chcę Ci powitać serdecznie i podziękować, że udało się znaleźć Ci czas dla naszej audycji.
Witam też serdecznie, witam Ciebie Marcinie, witam wszystkich słuchaczy. Bardzo mi jest miło i jestem wdzięczna za to zaproszenie.
Bardzo się cieszymy, że je przyjęłaś. Oprócz tego, że jesteś panią prezes Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych, to także działasz bardzo aktywnie w Szwecji, bo stamtąd właśnie ta nasza rozmowa się odbywa. To znaczy, Teresa jest w Szwecji, ja jestem w studiu Radia Lublin. Ale w Malmö to jest Dom Polonii Kopernik, organizacja Pro Polonia, ale także szereg innych organizacji polonijnych, których na przestrzeni kilku ostatnich dekad albo szefowałaś, albo bardzo aktywnie się w nich udzielałaś. O tym sobie porozmawiamy, a ja zacznę od takiego pytania, jak to długo już ta twoja przygoda polonijna trwa, bo to ładne lata za tobą na obczyźnie.
Przygoda polonijna trwa faktycznie bardzo długo, konkretnie od 1986 roku. Ale do Szwecji przyjechałam dużo wcześniej. Natomiast zaczęłam się udzielać dla Polonii dużo po przyjeździe, no bo wiadomo, człowiek jak przyjeżdża do obcego kraju, to najpierw myśli o czy kontynuowaniu wykształcenia, czy zdobyciu wykształcenia, zdobycia pracy. Także najpierw zawsze jest, to, myśli się o sobie, a dopiero później człowiek zaczyna działać, że tak powiem, społecznie.
Jasne. No właśnie, ciekaw jestem tych pierwszych lat na obczyźnie. Powiedziałaś o Szwecji. Wiem, że studiowałaś dosyć wcześnie, chyba zaczęłaś studia w Szwecji. To był Wydział Ekonomii i Marketingu na Uniwersytecie w Lund, chyba tak? Zgadza się?
Tak, zgadza się. Był to pierwszy rok, kiedy w ogóle temat marketing pojawił się na uniwersytecie, także było to coś nowego, ciekawego i to mnie, że tak powiem, zachęciło do tego.
I udało ci się od razu w zawodzie znaleźć pracę? Jak to wyglądały twoje pierwsze lata zawodowe, jak się edukacja skończyła?
To znaczy tak, ja już pracowałam, jak podejmowałam, rozpoczęłam studia, ale na tyle mój pracodawca, to koncern energetyczny tutaj w Malmö, był na tyle przyjazny, że dał mi bezpłatny urlop, znaczy możliwość studiowania i później powrotu do, może nie do tej samej pracy, ale do tego samego pracodawcy. Także można powiedzieć, że miałam bardzo ułatwione warunki do studiowania, a oprócz tego w Szwecji istnieje ten system, że można na studia można pozyskać bardzo taką dobrą pożyczkę, także nie musiałam się martwić o to, z czego się utrzymywać. To jest pożyczka na studia, którą można spłacać przez wiele, wiele, wiele lat w małych ratach i z bardzo małym oprocentowaniem.
Rozumiem, że pożyczka już dawno spłacona.
Tak.
To chyba był też jeden z elementów, który mocno różnił Szwecję, do której trafiłaś od Polski, z której wyjechałaś, tą jeszcze szarą, komunistyczną Polskę, w której no byliśmy wtłoczeni w pewien schemat i nagle znajdujesz się w kraju nie tak odległym, ale kulturowo pewnie był to dla ciebie spory szok.
Znaczy nie wiem, czy to był szok, wiesz, dlatego że ponieważ mieliśmy rodzinę w Wielkiej Brytanii, no i pomimo tego komunistycznego systemu, to udawało się mnie i mojej rodzinie od czasu do czasu jeździć do Wielkiej Brytanii. Natomiast ja przyjechałam tutaj jako 19-latek i tak specjalnie się nie zastanawiałam, nie porównywałam. Znaczy nie był to dla mnie szok. Jedyne co może było inne, to brak tej szarości.
Kolorowe neony, sklepy pełne różnych towarów.
No właśnie, sklepy pełne towarów, wszystko kolorowe, ludzie też ubrani na kolorowo. Także dla mnie, ja to od razu przyjęłam jako rzecz normalną, że tak powinno być. A ponieważ do Polski niestety nie mogłam przez wiele, wiele lat wracać, no to ten kontakt z Polską był taki fizyczny, stacjonarny kontakt był, nie było go w ogóle.
Tak, bo wydawało się wtedy, że to jest bilet w jedną stronę, tak? Że wyjeżdżając z kraju, zamykasz trochę te drzwi, zostaje jakieś nostalgiczne wspomnienie lub telefoniczny, listowy kontakt, choć z tym telefonicznym to pewnie też było trudno wówczas. Jak sobie radziłaś z tymi pierwszymi latami tęsknoty? Bo ona na pewno się pojawiała.
Tak, to absolutnie. Tęsknota się pojawiała, dlatego że, tak jak wspomniałeś, dla mnie to był bilet w jedną stronę, wymuszony przez system. Nie było to z mojej własnej woli, żeby móc wyjechać z rodziną mojego męża. Musiałam się tutaj, cudzysłów, dobrowolnie zrzec obywatelstwa polskiego. I do końca nie wierzyłam, wyjeżdżając, że to naprawdę tak będzie, że ja nie będę mogła przyjeżdżać do Polski. No ale niestety to okazało się rzeczywistością. Robiłam różne próby, ale byłam zawracana z granicy i musiałam czekać aż 7 lat, aż dostanę obywatelstwo szwedzkie. I wtedy po raz pierwszy udało mi się pojechać do Polski, odwiedzić rodzinę, co było też taką wyczynem, dlatego że wiele osób, które już dostały obywatelstwo szwedzkie, były nadal zawracane na granicy, były na tak zwanej czarnej liście. Także te pierwsze 7 lat to były ciężkie, ponieważ ja wyjeżdżając miałam rozpoczęte studia architektury na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Pierwszy rok architektury to jest bardzo dużo zajęć z architektury antycznej. Także bardzo dobrze znałam i zabytki, i plan miasta, i tak dalej, antycznego Rzymu. No wiadomo, tam dużo się nie zmieniło, jeżeli chodzi o występowanie antycznych budowli. Więc moim takim remedium na tęsknotę do Polski to było obranie takiej zastępczej, też cudzysłów, ojczyzny. I wszystkie moje wyjazdy od samego początku były właśnie do Rzymu i było to bardzo takie dobre przeżycie, dlatego że będąc nawet po raz pierwszy w jakimś kraju, w obcym mieście, umiałam się w nim znaleźć. Wiedziałam, co gdzie leży, jak dotrzeć do jakiegoś miejsca, co jeszcze później dodatkowo mnie zmobilizowało do tego, żeby się uczyć języka włoskiego, także ten kontakt był coraz taki lepszy, lżejszy. No a tak jak nawet niedawno starałam się podliczyć, to ponad 30 razy byłam w Rzymie.
Zazdroszczę. I zazdroszczę tego poczucia miejsca w postaci znajomości topografii, bo to przecież lata 70., o których mówisz głównie, prawda? Te pierwsze wyjazdy
tak.
Twoje do Rzymu.
Tak,
i
tak.
Długo przed internetem nie można było sobie wygooglać i sprawdzić, jak tu dojść, tylko trzeba było na oko. Czyli miałaś gdzieś tą pamięć Rzymu, jak powiedziałaś, antycznego, który odnajdywałaś w tych ulicach współczesnych. Chciałem cię zapytać jeszcze o taką rzecz związaną z tym, jak byłaś przyjęta przez swoje środowisko, raczej przez to środowisko, do którego dopiero dołączyłaś, czyli przez Szwedów, przez te pierwsze lata. Szwedów, ale też i Włochów, skoro mówisz, że to były tak częste wyjazdy do Włoch.
W Szwecji, no muszę powiedzieć, że mieliśmy warunki, że tak powiem, luksusowe. Dlatego, że Szwecja, która zgodziła się przyjąć tę emigrację lata 68-69, było wszystko zaplanowane, zaprojektowane, zorganizowane. Od samego zejścia z promu zaopiekowano się nami. mieszkaliśmy w takich ośrodkach, nie wiem, czy to można powiedzieć, dla uchodźców, no coś w tym rodzaju, no ale to były pobyty w różnych miejscach w Szwecji, no w luksusowych hotelach, gdzie mieliśmy zapewnione no i mieszkanie, i wyżywienie, i oprócz tego od samego początku nauka języka szwedzkiego. I jeszcze dodatkowo dostawaliśmy takie małe kieszonkowe, które tam wystarczyły, załóżmy na paczkę papierosów i jedno piwo każdego dnia. Różne prelekcje właśnie o tym, jak społeczeństwo szwedzkie funkcjonuje. Także ten pierwszy stan integracji, asymilacji w społeczeństwie szwedzkim naprawdę był bardzo dobrze zorganizowany. Ja go wspominam bardzo, bardzo miło.
Naszym gościem jest Teresa Sygnarek, prezes Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych. Rozmawiamy z Teresą, która jest w swoim domu w Malmo w Szwecji, więc czasami może coś trzaskać, za co z góry przepraszamy. I rozmawiamy o Polonii dzisiaj, o różnych wątkach związanych zarówno z osobistym życiem naszego gościa, jak też z aktywnością zawodową i społeczną przede wszystkim na niwie polonijnej. A muzycznie tak się postarałem trochę, żeby te dźwięki, które Państwo usłyszą i te słowa, które padną przy okazji tych piosenek, kojarzyły się z tematem dzisiejszej audycji. Cyprian Kamil Norwid napisał moją piosenkę jako taki wyraz tęsknoty za krajem, a zespół Depres w 1994 roku zrobił z tego, no właśnie, piosenkę rockową, której posłuchamy teraz.